Dobry wieczór wszystkim podróżnikom w czasie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, to jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Dzisiaj o ryciu w mule będzie. Przyznam, że jeden z takich ciekawszych, moim zdaniem przynajmniej, tematów, a trochę mało chyba docenianych w paleontologii i geologii w ogóle. Porozmawiamy sobie dzisiaj o śladach, o tym, jakie ślady, jakie tak zwane ichnoskamieniałości pozostawiają po sobie wszelkiej maści organizmy. Zobaczycie, że te organizmy, ci co tworzą te ślady, mogą być niesłychanie zróżnicowani. To mogą być zarówno jakieś tajemnicze, miękkociałe organizmy, które sobie tam ryją właśnie w osadzie i robią z nim różne ciekawe rzeczy, ale i nierzadko będą to zwierzęta, których nawet nie podejrzewalibyście o to, że mogą tworzyć różne dziwne, robakokształtne nory, więc przegląd twórców nor, tych twórców tego rycia w mule, które jest w tytule dzisiejszego spotkania, będzie spory i myślę, że nierzadko się zaskoczycie, kto mógł tworzyć jakie rodzaje skamieniałości śladowych. No bo właśnie, rycie w mule to są skamieniałości śladowe i na tym właśnie będziemy się dzisiaj skupiać. Ja jeszcze tylko dodam, że warto, moi drodzy, zostać do końca wykładu, ponieważ na koniec będzie garść ogłoszeń, w tym, uwaga, konkurs, będą pewne ciekawe rzeczy do wygrania, z jakiej okazji, to też się dowiecie na końcu dzisiejszego wykładu, więc zachęcam gorąco do pozostania z nami na żywo. A tymczasem jedziemy z tym śledziem, jak mawia klasyk, skamieniałości śladowe, ichnoskamieniałości, czyli to, co pozostaje między innymi po ryciu w mule właśnie, ale nie tylko. Kiedyś już mieliśmy taki wykład o tropach dinozaurów i tropy dinozaurów do ichnoskamieniałości należą, ale dzisiaj sobie szerzej potraktujemy tę niezwykłą grupę tworów geologicznych, jakimi właśnie skamieniałości śladowe są. Co to w ogóle jest? To już moi stali widzowie na pewno wiedzą, stali słuchacze naszych środowych wykładów, kojarzą, że w paleontologii mamy do czynienia ze skamieniałościami szkieletowymi, albo tak zwanymi skamieniałościami strukturalnymi. To będą wszystkie skamieniałości ciał zwierząt bądź roślin, czyli to będą muszle, to będą kości, to będą zęby, to będą łuski. W przypadku roślin to będą kawałki pni, to będą jakieś na przykład systemy korzeniowe, to będą liście i tak dalej, i tak dalej. Mogą to być również ciała organizmów całkowicie miękkociałych, pozbawionych szkieletu. To są te skamieniałości strukturalne, czyli ciało wymarłego zwierzęcia. Zwierzątko się zdechło albo roślinka umarła i z tego się zrobiła skamieniałość. Ale jest druga grupa i to są właśnie skamieniałości śladowe, zwane inaczej ichnoskamieniałościami, z angielskiego ichnofossil, ichnoskamieniałość. O nich dzisiaj sobie pogadamy. To są wszystkie te kopalne ślady, które pozostawiają po sobie organizmy za życia, czyli wszelkiej maści ślady działalności życiowej. Więc to mogą być oczywiście tropy, jak przeszedł sobie jakiś dinozaur i zostawił po sobie ślady swoich łap. To jest taki chyba najbardziej oczywisty przykład tych skamieniałości śladowych. To mogą być ślady pełzania, coś sobie przepełzło. To mogą być ślady właśnie tego rycia w mule, czyli jakieś zwierzątko drążyło sobie w osadzie, bo istnieje cała gama organizmów infaunalnych, takich, które żyją pod dnem zbiornika, a i na lądzie, jak się dzisiaj przekonamy, są też takie organizmy, które lubią kopać nory i tworzyć nierzadko wyrafinowane, skomplikowane systemy takich tuneli właśnie podziemnych. To mogą być ślady przemarszu zwierzęcia, ślady spoczynku, jak coś sobie się działo, ślady drapania, wszelkiej maści ślady działalności życiowej. To są właśnie ichnoskamieniałości. Na dobrą sprawę do ichnoskamieniałości zaliczymy również koprolity, czyli skamieniałe odchody, a nawet skamieniałe wypluwki, bo fani zoologii wiedzą, że istnieje dzisiaj masa zwierząt drapieżnych, które nierzadko no po prostu zwracają niestrawione części swoich smakowitych ofiar, na przykład fragmenty piór czy jakieś niestrawione kości. To też jak najbardziej się do śladów działalności życiowej zalicza i to także będą ichnoskamieniałości. Na dobrą sprawę również skorupki jaj, na przykład dinozaurów albo praptaków, też mogą być ichnoskamieniałościami pod warunkiem, że nie jest to kompletne jajo ze szkieletem zwierzątka, które nie zdążyło się wykluć, tylko sama skorupka. Więc to są te skamieniałości śladowe. Natomiast istnieje drugi termin, którym dzisiaj będę się często posługiwał, więc już dobrze, żebyśmy teraz sobie wyjaśnili, czym to się różni. Obok ichnoskamieniałości jest coś takiego, co nazywamy ichnofacjami. Facja w ogóle w paleontologii, w geologii jest to taki zespół pewnych cech, zespół właściwości danego osadu, danej skały, względem których możemy daną skałę charakteryzować. Więc no, w przypadku na przykład skał metamorficznych możemy mówić o facjach metamorfizmu, czyli konkretnych warunkach ciśnienia i temperatury, przy jakich dana skała powstawała. W przypadku skał osadowych, tych bliższych paleontologom, mogą to być na przykład biofacje, czyli po prostu pewne cechy paleontologiczne, jakie w danej skale osadowej, w danym wapieniu, w danym piaskowcu, mułowcu występują, czyli jakiś konkretny zespół skamieniałości. I takim charakterystycznym typem biofacji są właśnie ichnofacje, czyli cały kopalny zespół skamieniałości śladowych, który powstał w określonych warunkach środowiskowych. Czyli mamy jakieś kopalne środowisko. Miliony lat temu było sobie jakieś środowisko, dno morza, rzeka meandrująca w lewo i w prawo, brzeg morski, jakaś plaża, jezioro. I w takim środowisku żyły sobie różne organizmy, które po sobie pozostawiały charakterystyczne ichnoskamieniałości. Po milionach lat na taki właśnie zespół ichnoskamieniałości, który powstał w określonych warunkach, mówimy, że jest to ichnofacja. Czyli ichnoskamieniałość to jest ta jedna skamieniałość pozostawiona przez jakieś zwierzątko, a ichnofacja to jest cały taki zespół, który jednocześnie nam będzie charakteryzował dane środowisko, będzie miał po prostu znaczenie, jak to się w paleontologii mówi, paleośrodowiskowe, paleoekologiczne. Będziemy na podstawie zespołu takich śladów w stanie zrekonstruować warunki środowiska. I to jest tak zwana analiza ichnofacji. Zobaczcie, jeżeli mamy przekrój w postaci takiego blok diagramu po prawej stronie, przekrój przez jakieś różne paleośrodowiska. Mamy jakiś skłon kontynentalny, więc stosunkowo głęboki zbiornik. Potem mamy jakiś płytki zbiornik. Mamy jakąś taką strefę barierową, zdaje się być może, rafę. Dalej mamy taką lagunę, czyli ten zbiornik między rafą a plażą, a lądem, no to w każdym typie takiego środowiska będą występowały inne ichnofacje, inne zespoły skamieniałości śladowych, powstałe dlatego, że były tam różne warunki środowiska, więc żyły tam różne grupy organizmów. Proste? Oczywiście, że proste, mam nadzieję, że wszyscy to rozumiemy. No i na końcu sobie parę słów na taką analizę ichnofacji poświęcimy, omówimy te najważniejsze, najczęściej się powtarzające i jednocześnie najbardziej zróżnicowane, wybrałem do tej prezentacji ichnofacje. A tutaj po lewej stronie wypisałem Wam zestaw cech, jakie na podstawie takiej analizy ichnofacjalnej jesteśmy w stanie zrekonstruować. I tu macie całą paletę informacji paleośrodowiskowych. Zobaczcie, jaki sobie wybierzemy parametr środowiska, to w zasadzie na podstawie tych ichnofacji, czyli zespołów ichnoskamieniałości, jesteśmy w stanie określić, więc mamy energię środowiska, ogólnie dynamikę środowiska, czy było na przykład większe falowanie, czy mniejsze, czy to był spokojny zbiornik, czy były tam na przykład jakieś prądy zawiesinowe, tak jak na tym najbardziej z prawej strony środowisku, gdzieś na samym dnie głębokiego zbiornika, możemy opisać zasolenie. Bo różne organizmy żyją w zbiornikach, które będą czasami bardziej słone, czasami bardziej słodkie. Może w jakichś wodach brakicznych, czyli takich o takim powiedzmy no, zmiennym zasoleniu, trochę słonym, trochę słodkim. Możemy określić na podstawie ichnofacji natlenienie. Czyli czy w środowisku było po prostu więcej tlenu, czy to było środowisko beztlenowe. Tutaj mamy podział po prostu środowisk na takie, gdzie jest dużo tlenu i to są po prostu środowiska oksyczne. Mamy takie, gdzie są niedobory tlenu, czyli środowiska dysoksyczne. I mamy takie, które są całkowicie beztlenowe i to są środowiska euksyniczne. I to na podstawie takich śladów po zwierzątku jesteśmy w stanie, czy całych ichnofacji zrekonstruować. Oczywiście temperaturę To na pewno też wiecie, że różne zwierzęta lubią żyć w różnych warunkach termicznych. Dostęp do światła, no tempo sedymentacji, tutaj z punktu widzenia paleontologa niesłychanie ważny czynnik środowiskowy, niesłychanie ważny parametr. To też na pewno wiecie, że ja tutaj bardzo często się odwołuję do na przykład szybkiego tempa sedymentacji, kiedy mówimy o jakimś perfekcyjnym zachowaniu się skamieniałości czy całych kopalnych biocenoz, to ten element warunków środowiska będzie niezwykle ważny. Dostępność pożywienia, rodzaj podłoża, jak się na końcu przekonacie, ten rodzaj podłoża jest niesłychanie ważny, bo w zależności od tego, jakie mamy podłoże, no to tam będą żyły różne organizmy i różne zespoły ichnofacji będą się tworzyły. No i mamy tutaj tą obecność prądów zawiesinowych, to o czym wspomniałem, więc wszystko jesteśmy w stanie zrekonstruować dzięki ichnofacjom. Więc jest to niesłychanie dobre narzędzie w rekonstrukcjach takich paleoekologicznych. Jesteśmy w stanie całe środowiska rekonstruować na podstawie tych zespołów ichnofacji. No a żeby móc zrekonstruować cały zespół ichnofacji, ergo jak wyglądało środowisko miliony, miliony lat temu w minionych epokach geologicznych, no to dobrze jest coś o tych pojedynczych, już tym razem nie ichnofacjach, ale konkretnych rodzajach ichnoskamieniałości wiedzieć, więc zaczniemy sobie ten wykład właśnie od omówienia poszczególnych, tych takich najciekawszych rodzajów samych ichnoskamieniałości, a później przejdziemy do całych zespołów i tego, jak się rekonstruuje wymarłe przed milionami lat środowiska i ekosystemy. Więc z takich ogólnych rzeczy o samych skamieniałościach śladowych, to też ja już wiele razy tutaj powtarzałem, że ze skamieniałościami śladowymi jest tak, że w paleontologii mają one swoje odrębne nazwy, jak za chwilę zobaczycie. Tutaj występuje tak zwana parataksonomia, czyli my tym śladom pozostawionym przez jakieś zwierzątko nadajemy konkretne nazwy. Nazwy łacińskie, tak jak się nazywa zwierzęta i rośliny, tak jak się nazywa te skamieniałości strukturalne. I te nazwy są kompletnie inne niż to zwierzątko, które pozostawiło po sobie taką skamieniałość śladową. Może być też tak, że mamy jakiś jeden konkretny rodzaj, łacińską nazwę ichnoskamieniałości, którą może tworzyć kilka rodzajów różnych zwierząt. Taka sytuacja też się jak najbardziej zdarza. I tutaj mamy kilka takich klasyfikacji skamieniałości śladowych. Pierwsza to jest klasyfikacja toponomiczna. I tutaj mamy dwóch badaczy, którzy no, wprowadzali różne terminy, jak nazywać te skamieniałości śladowe. Najbardziej znanym badaczem ichnofosyliów jest, czy był tak po prawdzie, bo już niestety jest świętej pamięci od kilku lat, Adolf Zeilacher, niemiecki paleontolog, o którym też parę razy tutaj wspominałem, między innymi przyczynił się do stworzenia koncepcji okien tafonomicznych złóż skamieniałości, ale Zeilacher był ichnologiem. Ichnologia to jest właśnie ta dziedzina paleontologii, podkreślam paleontologii, która zajmuje się skamieniałościami śladowymi, bo mamy też tak zwaną neoichnologię, czyli badanie śladów dziś żyjących zwierząt. Natomiast ichnologia tyczy się właśnie tych śladów wymarłych miliony lat temu, miliony czy tysiące lat temu zwierząt. No i tutaj Zeilacher stworzył taką swoją terminologię, tutaj macie wypisane te nazwy, jest tam jakiś full relief, może być semi-relief. Martinson z kolei wymyślił taką troszeczkę inną terminologię, że to, co u Zeilachera odpowiada full reliefowi, to będzie exichnia, to co tej części środkowej, no to endichnia, są jakieś hypichnia, no różnie ta terminologia tutaj wygląda. Druga taka klasyfikacja, ta, której się dzisiaj będziemy chyba mocniej trzymali, to jest klasyfikacja etologiczna. Etologia to jest dziedzina, która zajmuje się zachowaniami zwierząt, tym, jak one się zachowują w środowisku swoim. Więc można powiedzieć, że klasyfikacja etologiczna to jest taka interpretacja funkcjonalna tych śladów. My patrzymy na jakiś ślad i się zastanawiamy, co zwierzę, które stworzyło ten ślad, co ono robiło? Co ono robiło, że powstał taki ślad? I tutaj różne Ich no skamieniałości możemy pogrupować w takie różne grupy funkcjonalne, etologiczne właśnie. Więc mamy na przykład to, co jest tutaj jedynką i dwójką zaznaczone, czyli mamy repichlia, to są ślady po prostu przemieszczania się, ślady na przykład przemarszu. Jak widzicie, różne typy ich skamieniałości mogą być takimi repichniami. To mogą być zarówno ślady przemarszu jakiegoś dużego kręgowca, przykładowo dinozaura, ale może być to taka piękna ścieżka, jak mamy pod jedyneczką, ścieżka pozostawiona przez jakiegoś stawonoga, na przykład trylobita. To są repichnia, czyli ślady przemieszczania się, przemarszu. Mogą być tak zwane agrichnia, czyli ślady, które powstały pod w momencie, kiedy dane zwierzę hodowało coś, ślady uprawy czegoś, może jakichś roślin, może grzybów, takie domichnia, tutaj w postaci takich podłużnych, czasami rozgałęziających się tuneli, i to są po prostu ślady mieszkalne. Zwierzątko sobie mieszkało, zostawia po sobie takie tunele, rureczki. To bardzo często stawonogi zostawiają po sobie, na przykład skorupiaki, krewetki przykładowo. Krewetki, raki mogą po sobie zostawiać takie właśnie domichnia. Ślady mieszkania w danym miejscu. Mamy jakieś tam fugichnia, to są ślady na przykład odżywiania się, więc co funkcja, co zwierzątko sobie robiło, to zupełnie inna grupa takich ich skamieniałości powstawała, inne skamieniałości przy przemieszczaniu się, inne przy po prostu zamieszkiwaniu danego miejsca, inne przy jakiejś uprawie, jeszcze inne podczas zdobywania pożywienia. No i teraz przechodząc powolutku do tych ich skamieniałości, zastanówmy się, jak to się w ogóle dzieje w przypadku, już skręcając w stronę tego rycia w mule, od którego zaczęliśmy wykład, którym ja zwabiłem Was na dzisiejsze spotkanie tytułem tego wykładu, jak to się dzieje, że w ogóle zachodzi rycie w mule? Dzisiaj to się może wydawać takie dosyć oczywiste, bo zwierzęta żyją na tej planecie, w tym w różnych zbiornikach od milionów, milionów czy nawet miliardów lat, ale jak tak pierwotnie dochodzi do tego, powiedzmy, zasiedlenia przez zwierzęta dna morskiego i w dalszej kolejności, w dalszym przełożeniu do stworzenia się na przykład jakichś zwierząt ryjących? No, podstawowa sprawa jest taka, że w środowiskach wodnych, to mogą być też środowiska jeziorne, ale głównie tutaj zostaniemy przy środowiskach morskich, dochodzi do powstawania tak zwanych twardych den i tak zwanych zespołów twardego podłoża. Co to są te twarde dna? No, twarde dno z angielskiego to jest po prostu hard ground i to są w zapisie geologicznym niesłychanie powszechne sytuacje, że mamy po prostu jakieś dno, które jest natychmiastowo kolonizowane przez wszelkiej maści organizmy. I tutaj na zdjęciach mamy przykłady takich właśnie twardych den. Po prawej stronie w postaci już takiego rdzenia wiertniczego, a z lewej strony taka żywa geologiczna sytuacja, gdzie mamy jakieś odsłonięcie i widzimy całe nagromadzenie muszli, jakichś, zdaje się, mięczaków, chyba małżów, być może też ramionogów w odsłonięciu geologicznym i całe takie warstwy muszlowe się tworzą. No i mamy takie właśnie taką twardą powierzchnię, która jest natychmiast kolonizowana przez jakieś organizmy, przeważnie będące filtratorami, ale może być też taka sytuacja, że osad na dnie morza nie będzie po prostu zasiedlany, ale będzie przez mieszkańców dna morskiego, już trzymajmy się tego morza, czy po prostu mieszkańców dna zbiornika, będzie przez te zwierzęta jakoś przerabiany. I wtedy mówimy o tak zwanej bioturbacji. Bioturbacja to jest po prostu deformowanie pierwotnego tego dna, pierwotnych osadów na dnie zbiornika na skutek organizmów, które ten osad penetrują. Nawet jak dzisiaj pojedziemy sobie nad Bałtyk, to tam osad jest szczególnie w tych strefach przybrzeżnych dość dobrze zbioturbowany, chociaż oczywiście Bałtyk, kondycja powiedzmy ekologiczna Bałtyku jest jaka jest i to szczególnie się tyczy tych zwierząt właśnie zasiedlających dno tego morza, w którym się strefy beztlenowe niestety zdarzają i do takiego pomoru na przykład małżów nierzadko dochodzi. Natomiast klasyczna sytuacja z bioturbacją wygląda tak jak na tej planszy po prawej stronie. To jest taki klasyczny przekrój czy profil geologiczny odsłonięć końca Maastrichtu, czy przełomu Maastrichtu i Danu, a więc przełomu kredy i paleogenu, a więc przełomu ery mezozoicznej i kenozoicznej, wtedy, kiedy miało miejsce to wielkie wymieranie, które zabiło dinozaury 66 milionów lat temu, a konkretnie jest to profil z Danii, więc stosunkowo niedaleko nas. I tam te warstwy takie końca ery dinozaurów, czy pogranicza ery dinozaurów i ery ssaków, są niesłychanie dobrze zbioturbowane i tworzy się taka piętrowość tej bioturbacji. I tutaj ja wypisałem Wam po lewej stronie, co się dzieje na poszczególnych etapach. Im dalej w głąb tego osadu, takiego dna zbioturbowanego zbiornika, tutaj na przykładzie tego zbiornika kredowego w Danii, ale tak naprawdę to się może tyczyć jakiegokolwiek zbiornika, w którym zjawiska bioturbacji zachodzą, mamy właśnie taką piętrowość, czyli pod jedyneczką i pod dwójką, w tych najpłytszych strefach, no jest całkowita homogenizacja osadu przez różne zwierzęta, które dno tegoż zbiornika zasiedlają, więc wszelkiej maści epibentos, endobentos. No epibentos to jest to, co żyje na dnie morza, endobentos to jest to, co już się zagrzebuje. Mejofauna to są te wszystkie mikroskopijne organizmy, które sobie też tam w tych pustkach w osadzie żyją. Więc no, te najpłytsze strefy są całkowicie zbioturbowane, tam jest taka całkowita homogenizacja. Ten osad jest jednorodny właśnie przez te zwierzątka, które go przerabiają na dnie. Ale im schodząc coraz niżej, tym sytuacja zaczyna ulegać zmianie i już pod trójką mamy taką homogenizację tylko przez pionowo ryjących w osadzie osadożerców, czyli w zasadzie głębiej niż ta strefa przypowierzchniowa, mogą głębiej schodzić tylko w zasadzie ci, co mają tam po co schodzić. No bo ci, co żyją przy tej strefie 1 i 2, przy samej powierzchni, to mogą być bardzo różne organizmy. To mogą być zwierzęta, które sobie po prostu siedzą na dnie morza i po nim chodzą. To mogą być zwierzęta, które się zagrzebują, ale w różnych celach. Na przykład w celach ochronnych. Chcą się ochronić przed czatującymi w toni wodnej drapieżcami. To mogą być zwierzęta, które już po prostu zaczynają się odżywiać osadem, więc ten osad będzie dla nich naturalnym środowiskiem. Natomiast w trójce już mamy typowych osadożerców. Głębiej schodzi już tylko ten, kto naprawdę będzie chciał się odżywiać osadem. Czyli to rycie w mule będzie w celu jednocześnie pochłaniania tego mułu. No to nie musi być taki muł, muł węglanowy sensu stricto, ale po prostu osad. Jeszcze niżej będziemy mieli takie duże tunele osadożernych, głównie skorupiaków, a na samym dnie gdzieś tam będą nory mieszkalne jakichś filtrujących organizmów, głównie powstające w celach ochronnych. Ktoś się bardzo, bardzo głęboko będzie chciał zakopać, żeby się schronić przed tymi zwierzętami, które mogłyby go z tych płytszych stref na przykład wykopać, wydobyć. Więc taki profil tej bioturbacji przeważnie występuje od, moi drodzy, początków Kambru. To ja też kiedyś opowiadałem o tym, że ta bioturbacja tak naprawdę zaczęła powstawać gdzieś na przełomie prekambru i kambru, czyli mniej więcej 540 milionów lat temu, na przełomie tych wielkich eonów prekambryjskiego i fanerozoicznego, czy proterozoiku i fanerozoiku. Wcześniej w zasadzie dna mórz były pokryte w prekambrze przez maty mikrobialne. To był taki świat mat glonowych. Nie było takiej możliwości, żeby jakieś zwierzęta zjadały ten osad, zgryzały go, bo on był taką twardą, ale na możliwości ówczesnych zwierząt całkiem twardą warstwą tej maty glonowej dno było pokryte. Nie można było zagrzebywać się w osadzie, nie można było go jeść. W zasadzie tylko niewielkie jakieś zwierzęta sobie pełzały po takiej macie glonowej. Osad nie był zbioturbowany, nie był przez to natleniony, ale na przełomie prekambru i kambru właśnie, te 540, może troszkę więcej milionów lat temu, powstały prawdopodobnie wtedy pierwsze zwierzęta roślinożerne, które zaczęły tę matę sobie zgryzać. No jak zaczęły ją zgryzać, to zaczęły się dokopywać do tego osadu. Wtedy można było w końcu zacząć się w tym osadzie zagrzebywać. I to tak jak mówię, z różnych powodów. W celach ochronnych, w celu jakiegoś płytkiego zagrzebania się, w celu głębokiego zagrzebania się, żeby tam stworzyć sobie norkę, albo po prostu, żeby ten osad móc zjeść. I w tamtym momencie osad zaczął być bioturbowany, zaczął być natleniany, tlen z wody morskiej zaczął mieć w końcu dostęp do tych wszystkich przestrzeni między ziarnami osadu i między pustkami w nim, które są zawarte, więc jednocześnie różne organizmy mogły zacząć ulegać miniaturyzacji i w zasadzie przełom prekambru i kambru uznaje się za początek mikropaleontologii i powstania pierwszych mikroskamieniałości, no a w dalszym przełożeniu dzisiejszej mikrobiologii żyjących dzisiaj w morzach, oceanach, jeziorach mikroorganizmów. Wtedy zaczęła się miniaturyzacja pewnych form. Nie mam tu na myśli oczywiście no, takich, wiecie, pierwotnych powiedzmy bakterii, tylko jakichś zwierząt czy roślin, które nagle zaczęły się miniaturyzować. Na przykład powstaje wtedy taki no, prawdziwy zooplankton. To właśnie wszystko dzięki ryciu w osadzie się zaczęło. No i takie pierwsze kambryjskie ślady rycia w mule są to nawet zachowane nawet w Polsce niekiedy w Górach Świętokrzyskich ślady, które wyznaczają tę bardzo, bardzo ważną granicę geologiczną. Na podstawie pewnej skamieniałości śladowej wyznacza się te granice prekambru i kambru, więc można powiedzieć, że tutaj skamieniałość śladowa ma znaczenie biostratygraficzne. Zwykle, kiedy myślimy o skamieniałościach, które się do datowań nadają, no to są to jednak skamieniałości strukturalne, jakieś skamieniałości trylobitów, amonitów, tego typu rzeczy, albo mikrofauna. Rzadziej do głowy przychodzą nam skamieniałości śladowe, a tu proszę, mamy ślady rycia w mule, które wyznaczają nam jedną z tych najważniejszych granic geologicznych w dziejach naszej planety tak naprawdę. Wtedy, kiedy życie zaczęło drążyć w osadzie, kiedy zaczęły powstawać takie no, znane nam dzisiaj łańcuchy pokarmowe. I to jest taki prosty ślad, przyznacie, tutaj widzimy to i na oryginalnych skamieniałościach, a na tym blok diagramie z prawej strony na dole mamy też pokazane, jak to wyglądało. Jest to taka norka, jakby ukształtna, gdzieś tam się tak odchodzi kolejna od poprzedniej komory. Różne nazwy ma ta skamieniałość, zależy od źródła. Czasami się mówi, że to jest Phycodespedum, czasami Manycodespedum, czasami Treptychnus. Różnie się to nazywa, ale generalnie jest to taki z grubsza ukształtny korytarzyk zwierzątka, które sobie gdzieś tam pełzało, ale co jakiś moment musiało wysunąć się na zewnątrz, nad ten osad. Więc co by to mogło być? No dzisiaj takimi organizmami, które tworzą uderzająco podobne, czy w zasadzie takie właśnie neo-ichnoskamieniałości, są takie robaki zwane priapuloidami. Priapuloidy, rodzaj priapulus, to się po polsku nazywa niezmogowce. No i takiego priapulusa tu widzimy dzisiejszego, no taki robak o takim falicznym kolorze. Czasami na niektórych plażach świata są takie sytuacje, że przypływ wyrzuci dużą ilość takich priapulusów na plażę i one po prostu tak pulsują falicznie. No przaśnie to wygląda, czasami niektórzy pewnie się brzydzą, może wziąć do ręki takiego priapulusa, bo to jest taki worek, no w zasadzie worek wypełniony wodą i tkankami, taki robaczek właśnie ryjący sobie w osadzie. Zwróćcie uwagę na tej planszy z lewej strony podpisaną literką D, tam mamy aranżację tak w planie z góry pokazane, jak taki dzisiejszy priapulus ryje ten osad, on go przemierza w sposób niemalże identyczny do tego, co widzieliśmy w przypadku tych kambryjskich treptychnusów czy właśnie tych manykodesów. No uderzająco to wygląda, więc ten, kto tworzył te skamieniałości śladowe na przełomie prekambru i kambru, musiał być podobnym do priapulusa zwierzęciem. I prawdopodobnie wyglądał tak, jak jest to zaprezentowane tutaj po lewej stronie. No, taki robak, rzeczywiście podobny do tego priapulusa, którego z kolei mamy po prawej stronie. Takie robaki są zresztą znane z kambru, z licznych stanowisk paleontologicznych, między innymi w Burgess Pass w Kolumbii Brytyjskiej, czy w Zhengzhang w Chinach. No, tego typu robaki kambryjskie występują. Jest taki słynny rodzaj właśnie w Burgess w Kolumbii Brytyjskiej, który się nazywa Ottoya i to jest, zdaje się, właśnie ten pokazany tutaj z lewej strony. Niewielkie takie zwierzątko, robaczek, właśnie podobny do tego Priapulusa. A po co on wychodził raz na jakiś czas? Po co on wystawał, nazwijmy to sobie, główkę spod tego osadu? No ciekawe, ciekawe. Prawdopodobnie, żeby pochwycić jakąś smakowitą zdobycz, jakiegoś jeszcze mniejszego zwierzaczka, kogoś, kto sobie tuptał, tup, tup, tup po dnie takiego zbiornika. No i ta odtoja sobie wyczuwała, że ktoś tam sobie tuptupuje i wtedy można było niczym taki graboid albo jakiś inny podziemny stwór, pozdro dla kumatych jak zwykle, tutaj hapsnąć, wciągnąć do wnętrza osadu i tam no po prostu skonsumować. Ale ciekawe jest to, że rzeczywiście dzisiejsze priapulusy, bardzo te kambryjskie robaki przypominają. One prawdopodobnie nie są jakoś szczególnie blisko spokrewnione z tymi kambryjskimi, ale że zajmują podobną niszę ekologiczną, mają podobne wymogi środowiskowe, no to siłą rzeczy są to zwierzęta do siebie dość zbliżone ekomorfologicznie. Więc historia skamieniałości śladowych mniej więcej zaczyna się wtedy, kiedy no, historia takich złożonych ekosystemów, czyli gdzieś tam te 540 kilka milionów lat temu, w początkach Kambru, tutaj swoją drogą no, tego typu skamieniałości kambryjskie występują też w Górach Świętokrzyskich, między innymi jest takie stanowisko w Kotuszowie, gdzie takie właśnie mamy skały, ładne takiego wiśniowego koloru z okresu Kambru. Tam między innymi pani profesor Anna Żylińska, o której wam już kiedyś mówiłem przy okazji trylobitów, to ona te kambryjskie norki, ona się tym ryciem w mule właśnie zajmuje i zjadła na tym zęby. Więc teraz, skoro w Kambrze zaczęła się cała ta historia rycia w osadzie, no to czas przyjrzeć się tym takim z jednej strony najczęściej występującym, a z drugiej strony najbardziej zróżnicowanym i najciekawszym skamieniałością śladowym. No i wybrałem dla Was kilka takich najbardziej charakterystycznych. Thalassinoides, piękna nazwa, to jest skamieniałość, która no, może niekiedy spore rozmiary osiągać. To jest taki zespół norek. Ktoś by mógł powiedzieć, że nieskomplikowanych. No takie tam tunele, czasami to się gdzieś rozgałęzia, czasami są jakieś ujścia z tych norek. Te korytarze mogą się jakoś tak przecinać. Czasami tworzy to właśnie, jak po lewej stronie widzimy, taki zlep z tych norek stworzony. Jakieś takie proste, w miarę proste tuneliki, proste tunele, proste nory, korytarze. Różne zwierzęta sobie chodziły. Różne zwierzęta mogą tworzyć takie thalassinoidesy. To mogą być jakieś zarówno i takie robakokształtne zwierzęta, jak i prawdopodobnie stawonogi. Druga ciekawa skamieniałość, teraz dla odmiany taka bardziej dwuwymiarowa, to jest Nereites. No, to jest już taki po prostu ślad, który się esowato wygina, ślad po pełzaniu kogoś po dnie morza. Tutaj podkreślam, nie po przemarszu kogoś, tylko ewidentnie po pełzaniu. Jakieś zwierzątko sobie tam pełzało. Któż mógł tworzyć takie nereitesy? No, też pewnie jakaś robakokształtna forma życia. A całkiem zbliżona do tego nereites jest ich skamieniałość, która się nazywa Rhizocorallium. Piękna nazwa, Rhizocorallium. Z tym, że ta ich skamieniałość jest no nieco bardziej taka powyginana. Ona już tworzy takie bardzo właśnie meandrujące kształty, ma taką geometrię, powiedzmy właśnie mocno esowatą, czy czasami ukształtną. To są takie ślady rycia w osadzie, też stosunkowo płytko, ni to takie pełzanie, ni to rycie w tej przypowierzchniowej strefie, ale tworzące takie właśnie mocno zawijające korytarze, tak jak widzimy tutaj na tym przykładzie, coś sobie ryło w jedną stronę i nagle zakręciło i o 180 stopni zawróciło. To są niekiedy całkiem spore ich skamieniałości, takie o średnicy nawet, no do 10 cm te Rhizocorallium mogą osiągać, 10 cm średnicy, więc całkiem spory zwierzak musiał pozostawiać po sobie te ślady. Jest kilka koncepcji, kto mógł być twórcą śladów Rhizocorallium. Wezmę łyczek wody, wasze zdrówko, zanim zdradzę wam tę tajemnicę, kto to taki był. No, moi drodzy, kto to taki? No, z dzisiejszych organizmów, które bardzo podobny tryb życia pędzą, znamy strzykwy. Strzykwy to są holoturie, tak się po łacińsku mówi. Holoturoidea, tak się nazywa ta grupa, i strzykwy są szkarłupiami, więc to są nieodlegli kuzyni jeżowców. Jak jedziecie sobie nad Morze Śródziemne na wczasy gdzieś do Grecji czy Chorwacji, no to tam sobie jeżowce żyją, więc to są ich kuzyni jeżowców, liliowców, również rozgwiazd i wężowideł, z tym, że wszystkie te wymienione przeze mnie szkarłupnie przeważnie no, mają jakiś taki wyrazisty szkielet. No jeżowce, liliowce to mają w ogóle rodzaj takiego pancerza. Rozgwiazdy, wężowidła mają w sobie, są zbudowane z takich płytek. U rozgwiazd to powiedzmy więcej tego ciała miękkiego by tam było. Strzykwy są raczej miękkociałe, ale mają w sobie też takie płytki zwane sklerytami. W przypadku skamieniałości, w przypadku zapisu paleontologicznego, no to znajduje się przeważnie tylko te właśnie drobne skleryty, które w ich ciele są. Dzisiejsza różnorodność strzykw jest niesłychana i na dnie morza no, tych strzykw może żyć wiele. Jedne są takie dosyć proste, jak ta pani strzykwa tutaj, taki wężowaty zwierzak, który może podnieść swoją część głowową i tutaj swoimi czułkami nam pomachać, ale niektóre mają takie jakby odnóża, mają długie takie wężowate ciało i co jakiś fragment jest para odnóży. No i to sobie tak się przemieszcza. Inne są bardziej zwarte, krótkie, mają kilka par odnóży, jeszcze jakieś dodatkowe elementy wystają po tej grzbietowej, w cudzysłowie, stronie ciała. One się poruszają generalnie dzięki takim właśnie podobnym troszeczkę do tego Priapulusa i tych kambryjskich robaków, takim pneumatycznym ruchom ciała. To znaczy jest pewna taka fala pobudzenia, która się przez to wydłużone ciało przemieszcza i w ten sposób to zwierzę się porusza. One też lubią żywić się osadem, więc myślę, że na takich twórców tego śladu Rhizocoralium, no to taka strzykwa jak znalazł, to są niekiedy duże zwierzęta, więc spokojnie coś takiego ryjącego sobie gdzieś w osadzie i tam pochłaniające ten osad, jednocześnie przemieszczające się dzięki takim właśnie tym jakby perystaltycznym takim czy pneumatycznym ruchom tego ciała. Właśnie taki worek tkanki może się przemieszczać, więc Rhizocoralium, piękna nazwa, strzykwa, holoturie to są prawdopodobnie twórcy tych skamieniałości, chociaż nie można wykluczyć, że inne jakieś robakokształtne formy życia również za powstawanie tych Rhizocoralium mogą być odpowiedzialne. Kolejna piękna skamieniałość śladowa z zupełnie innej beczki tym razem to jest Zofykos i to jest taki ślad, jak pokazywałem Wam ten profil, pamiętacie górnej kredy w Danii, to tam w tej strefie najbardziej, najgłębiej w osadzie były takie właśnie idące cienkie z góry na dół, a potem jakieś rozgałęziające się, tworzące takie jakby schodzące spiralnie, tak śrubowato twory, że jakby ta ich skamieniałość się rozszerza ku dołowi, tak właśnie wygląda Zofykos. Takie zwierzątko sobie penetrowało ten osad tak po spirali, takim śrubowym ruchem i no się tak rozchodziło ładnie już w tych głębokich strefach tutaj w różnych kierunkach. Jedna z ciekawszych skamieniałości, która tym razem tyczy się tej strefy takiej blisko powierzchni, w zasadzie jest ich skamieniałością powstającą tylko na powierzchni dna, to jest Lorenzinia. Lorenzinia to jest taka najbardziej klasyczna Lorenzinia, to jest to, co widzimy tutaj najbardziej z lewej strony, czyli na górze pod literką A, czyli jest to taki układ radialnie ułożonych takich paseczków, które są takimi no, w zasadzie wałeczkami osadu, ułożonymi radialnie względem pewnego punktu. Są to struktury nieduże, tu mamy skalę powiedzmy no tam 1 cm widzimy, więc kilkucentymetrowe. Dzisiaj za powstawanie tego typu ich skamieniałości odpowiadają nieduże ryby. Jakieś małe rybki, które sobie żyją, sobie gdzieś przy dnie morza i tworzą tego typu różne konstrukcje właśnie w tej strefie dennej, na przykład po prostu ze zwykłego piachu. No więc Lorenzinia może nie być jakąś super tutaj spektakularną ich skamieniałością, ale możemy ją sobie potraktować jako swego rodzaju wstęp do innej ciekawej ich skamieniałości, która nosi nazwę Oscul ichnus. Tutaj mamy całą taką płytę Devońskiej skały, na której mamy takie liczne, widzicie, dołki. Każdy taki jeden dołeczek, do skali mamy oczywiście młotek geologiczny, a jakże, jak zwykle, no, każdy taki dołeczek to jest jeden taki oskul ichnus. No i mamy taką płytę, która jest tymi oskul ichnusami, czy też ich skamieniałościami z rodzaju oskul ichnus usiana. Co to może być? No, ta płyta konkretnie pochodzi z Polski, mianowicie z Gór Świętokrzyskich, tak jak powiedziałem, z Dewonu, z miejscowości Ujazd. To jest, jak to zna, Góry Świętokrzyskie, niedaleko zamku Krzysztopór. No i tam, tutaj takie zdjęcie z terenu, pan doktor Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego robi odlewy tych oskul ichnusów. Swego czasu miałem też przyjemność być z doktorem Szrekiem w terenie, w tym miejscu i nawet na własne oczy widzieć i dotykać te powierzchnie. To jest takie nieduże odsłonięcie w lesie, w zasadzie niedaleko tego zamku. No takie wystaje sobie mała taka wychodnia skał Dewonu. No i jak się zrobiło takie odlewy tych śladów, to się okazało, że to bardzo przypomina ślady, które pozostawiają na dnie niektóre ryby dziś żyjące. Tutaj takie między innymi badania porównawcze były robione z dzisiejszymi rybami, gdzie pyszczek dzisiejszej ryby, karpia zdaje się, był odciśnięty no, w takim właśnie na powierzchni takiego mulistego, powiedzmy, dna zbiornika. No i się okazało, że to bardzo przypomina ślady, które pozostawiają niektóre ryby dwudyszne dziś żyjące. Ryby dwudyszne to jest ta linia ewolucyjna w obrębie ryb kostno-szkieletowych. To pewnie pamiętacie gdzieś z wykładów o rybach, że ryby kostno-szkieletowe dzielą się na ryby promieniopłetwe i to jest ta znacząca większość ryb dziś żyjących. I mamy ryby mięśniopłetwe. Do ryb mięśniopłetwych między innymi należą te, no, z których my, czworonogi, powstaliśmy, ale też są dziś żyjące ryby dwudyszne. Dzisiaj ryby mięśniopłetwe to jest w zasadzie tylko enigmatyczna latimeria i trzy gatunki ryb właśnie dwudysznych. Jeden żyje w Australii, jeden w Afryce, jeden w Ameryce Południowej, a w Dewonie były to ryby dużo bardziej zróżnicowane i takie dosyć powszechne. W Polsce między innymi żyły, no i takie rybie pyszczki, gdzie widzimy tą górną wargę tej ryby, ona jest tak nasunięta, tak, jak wiecie, tak, no tak, o tak sobie nachodzi, ta górna tutaj warga właśnie mięsisty, ten ryjek tak na tą dolną, no i te rybki sobie gdzieś tam skubały ten osad. To ciekawe, na podstawie tych płyt z Ujazdu tam się udało stwierdzić, że te ryby skubały ten osad pod różnymi kątami. W ogóle ryby dwudyszne są durofagami. One się żywią twardą zdobyczą, małżami, ramienionogami, co tam znajdą w osadzie, jakąś twardą zdobyczą. Małże lubią się zagrzebywać w osadzie i sobie siedzieć właśnie na takiej jednej powierzchni na dnie zbiornika, co jakiś fragment siedzi sobie małż. No i takie ryby dwudyszne podpływały i cap tego małża i cap. I co ciekawe, tam się udało określić, że one, niektóre, rzeczywiście łapały te małże jakby tak w pionie, po prostu pod kątem prostym do dna zbiornika atakowały i łapały te małże, ale inne na przykład atakowały już pod takim bardziej połogim kątem. Prawdopodobnie wtedy, robiąc to, w ogóle penetrowały osad i swoimi zmysłami, głównie węchem, starały się wyczuć, w którym miejscu będzie małż, a dopiero kiedy wiedziały, gdzie on się znajduje, to wtedy atakowały pod kątem prostym od góry. Więc zobaczcie, ile informacji my jesteśmy w stanie z takiej jednej małej dziury w kamieniu wycisnąć. No, nie tylko powiedzieć, co za zwierzę pozostawiło taki ślad, ale również jak to zwierzę żyło, jak polowało. Nie tylko, że się żywiło tymi małżami, ale że no, tutaj atakowało raz z góry, raz penetrowało ten osad z boku i były z tym związane różne funkcje życiowe, zupełnie inna biologia funkcjonalna takiej rybki, więc niech żyją skamieniałości śladowe, wiele z nich można wyczytać. Ale powiedziałem na początku tego wykładu, że pokażę Wam dzisiaj też takie ichnoskamieniałości, które powstawały na skutek działalności organizmów, których byście pewnie no, nie posądzali o to, że mogli takie twory tutaj wytwarzać. Jest coś takiego, taki diabelski korkociąg. To w Stanach Zjednoczonych, między innymi w stanie Nebraska, liczne są w osadach oligocenu i miocenu, czyli te mniej więcej powiedzmy 20 i 20 kilka i kilkanaście milionów lat temu, takie właśnie diabelskie korkociągi. Całkiem spore, jak widzicie, no tutaj w skali z takim panem geologiem pokazane. Cóż to mogło być? No, diabelski korkociąg, no stąd taka nazwa, że sądzono, że to jakieś diabelskie moce musiały tego typu ślad wytworzyć, że jest to duża struktura, no to pewnie jakie duże zwierzę. Co się okazuje? W końcu udało się znaleźć na końcu jednego z takich korkociągów, czyli takich tuneli, szkielet, który mamy tutaj w przybliżeniu po prawej stronie, to jest szkielet bobra. Bobr. My dzisiaj bobry raczej kojarzymy ze zwierzętami takimi, powiedzmy, spowinowaconymi z wodą. To znaczy bobry budują tamy, są ssaki raczej takie wodne. Swoją drogą, sprawdźcie sobie w internecie, jak wygląda taka neoichnoskamieniałość, dzisiejszy ślad pozostawiony przez współczesnego nam bobra. Wygląda niesłychanie. To jest taka płaska, długa, taka linia szeroka i co jakiś czas ślady stópek. Bo po prostu większość tego śladu to jest ten ogon płaski, który bóbr za sobą ciągnie. Natomiast te mioceńskie i oligoceńskie bobry, należące swoją drogą do rodzaju paleokastor, no tworzyły takie właśnie tunele i bardziej trybem życia prawdopodobnie przypominały coś w rodzaju dzisiejszego susła preriowego. Może trochę komuś by się to mogło skojarzyć z jakąś norą borsuka, ale prawdopodobnie trybem życia to zwierzę przypominało susły, nie, susły, być może świstaki. No taka nora, znowu spiralnie, śrubowo schodząca i na końcu taka, nazwijmy to sobie, komora mieszkalna, gdzie to zwierzątko sobie siedziało i tutaj takiego bobra, tego paleokastor mamy właśnie na końcu zachowanego, ale długo, długo nie wiedziano, co tworzyło te nory, no bo nie udało się znaleźć takiej, za pierwszym razem, takiej kompletnego tego diabelskiego korkociąga z komorą mieszkalną na końcu, aż w końcu się udało, no i teraz już wiemy. Chyba jedną z takich najciekawszych skamieniałości śladowych są skamieniałości w ogóle pozostawione przez stawonogi, na przykład trylobity. Ja na wykładzie o trylobitach tam o tym szerzej mówiłem, więc no dzisiaj tego nie będę jakoś rozwijał, ale tutaj pokazuję te plansze, żeby uzmysłowić Wam fakt, że jedno zwierzę, dany gatunek zwierzęcia, jeden osobnik jest w stanie stworzyć różne skamieniałości śladowe, w zależności oczywiście od tego, co robi w danym momencie. Trylobity, wymarłe stawonogi z ery paleozoicznej, które wymarły ostatnie, powiedzmy, te 250 milionów lat temu, no, są tego chyba najlepszym przykładem. Klasyczny taki ślad trylobita to jest kruzjana. W Polsce tych kruzjan też mamy całkiem sporo. Największe znane są z Kambru, z kamieniołomu Wiśniówka Wielka w Górach Świętokrzyskich. To jest kamieniołom olbrzymi, swoją drogą, takich kwarcytów i piaskowców kwarcytowych w pasmie masłowskim położony. Tam te kruzjany, no to takie byki są długie, jak jakiś solidny, nie wiem, pyton czy jakiś inny wąż. No i to jest ślad pełzania trylobita, czyli trylobit, no nie, powiedzmy tutaj nie jakoś nie spożytkował za dużo energii na przemieszczanie się, raczej miał ciało nisko uniesione, gdzieś tam się tak czołgał po tym osadzie tarczą głowową i tymi swoimi policzkami ruchomymi tarł po osadzie i tworzyła się taka kruzjana, pozostawał ślady właśnie tej tarczy, tych policzków oraz na środku ślady po swoich odnóżach. Natomiast kiedy chciał przyspieszyć kroku i już raczej nie pełzał, tylko tak po prostu maszerował po dnie, wtedy kruzjana mogła się przekształcić w ślad, który się nazywa diplichnites. I on już wygląda zupełnie inaczej. Nie mamy po bokach tych ostrych linii, które pozostawiały policzki trylobita, bo one były całkowicie uniesione i są takie płynne sekwencje przemarszu trylobita, który właśnie zmienia się z pełzania na kroczenie. Ale co jakiś czas taka sekwencja przemieszczenia się trylobita może być urozmaicona śladem, który się nazywa ruzofykus i to jest po prostu ślad spoczynku trylobita. Trylobicik sobie nagle przycupnął, stwierdził, teraz se posiedzę, no i siedział. No i mamy takie ładny, charakterystyczny, widzicie na dole z lewej strony, jak takie dwa, powiedzmy, przytulone do siebie bochenki, tak to z grubsza wygląda. W Wiśniówce też jest takich całkiem sporo. No i mamy sekwencję. Ruzofykus przechodzi w Kruzjanę, Kruzjana w Diplichnitesa, może być na odwrót. W dowolnej sekwencji tak naprawdę możemy te trzy typy śladów pozostawione przez trylobity zostawić. Sam na przykład Diplichnites jest skamieniałością, którą nie tylko trylobity musiały pozostawiać, bo wiele dzisiejszych morskich stawonogów, skorupiaki również mogą tworzyć i dzisiaj, więc takie, nazwijmy to sobie w uproszczeniu, neodiplichnitesy też mogą powstawać. Więc to nie jest tak, że tylko trylobity zostawiały tego typu ich skamieniałości, ale oczywiście najbardziej kojarzymy, szczególnie myślę, Kruzjanę i Ruzofykusa właśnie z tą grupą wymarłych stawonogów, ale pamiętajcie, że to nie musi być reguła, no i oczywiście to, że jedna skamieniałość może przechodzić w drugą. No dobrze, omówiliśmy sobie te najciekawsze typy poszczególnych ichnoskamieniałości. Teraz przyszedł czas na te ichnofacje, czyli całe zespoły. Okazuje się, że pewne rodzaje ichnoskamieniałości lubią występować ze sobą w tych samych typach środowisk. To jest rzecz oczywista, no bo dane zwierzęta, które będą tworzyły określone rodzaje ichnoskamieniałości, lubią żyć w podobnym środowisku, w danym typie środowiska, no więc te ichnoskamieniałości będą się powtarzały właśnie w danym typie środowiskowym. Zaczynamy od ichnofacji Kruzjana, nazwanej od ichnoskamieniałości Kruzjana. To wygląda mniej więcej tak, jak widzicie na tym blok diagramie. Macie wypisaną ładnie listę 10 tutaj występujących najczęściej rodzajów ichnoskamieniałości. Część z nich omówiliśmy, ja ich tu nie będę teraz wszystkich wymieniał. Generalnie ichnofacja Kruzjana to jest przewaga jednak takich albo nor płytkich, jakichś horyzontalnych albo lekko wchodzących w ten osad, generalnie środowisko gdzieś płyciutkie. Te norki są płytko przy samej tej strefie powierzchniowej, tu nie wchodzimy zbyt głęboko w osad, więc dominują tacy płytcy osadożercy. Jest bardzo duża różnorodność, gęsto jest od tych śladów, no bo to są środowiska przybrzeżne, gdzie to życie aż tętni. To mogą być środowiska proste, to nie musi być nie wiadomo co. Prosty jakiś brzeg zbiornika, tam wszystko to sobie żyje, jakieś stawonogi właśnie, mogą być szkarłupnie, które będą sobie pełzały, mogą być jakieś robakokształtne formy życia, wszystko sobie pełza po osadzie albo delikatnie, płciutko się w ten osad zagrzebuje. Dalej mamy ichnofację Psilon ichnus i tu już mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. To jest środowisko, no też płytkie, ale w inny sposób. Tutaj będą dominowały nam pionowe rury horyzontalne, często rozgałęziające się w kształt litery Y albo litery U albo J. Będzie masa też jakichś śladów takich horyzontalnych na powierzchni osadu. Będzie również sporo śladów dużych lądowych kręgowców, jakieś tropy mogą być dinozaurów, jeśli jesteśmy w erze mezozoicznej. Mogą być ślady ssaków, jeżeli mówimy o erze kenozoicznej, mogą być ślady jakichś, nie wiem, innych gadów czy płazów, jeżeli mówimy o erze paleozoicznej przed dinozaurami. No i często powierzchnia dna w przypadku takiej ichnofacji jest pokryta matą glonową, po prostu jest jakaś mata z sinic, bo są to środowiska płytkie, tak, żeby właśnie te kręgowce miały tam dostęp. To może być jakaś na przykład równia pływowa odsłonięta gdzieś w trakcie odpływu. Wtedy wszystkie stawonogi, no właśnie, które normalnie tworzą sobie nory, będą wychodziły na zewnątrz. Znacie to pewnie z filmów dokumentalnych. Mamy taką równię odsłoniętą, jakieś kraby, inne stawonogi wychodzą i czasami do takiego świata małych zwierząt wejdzie jakieś większe zwierzę. Na przykład dzisiaj w basenie Morza Śródziemnego może to być lis, który taką płytką strefę gdzieś, gdzie nastąpił odpływ, sobie spenetruje, przyjdzie, będzie chciał się odżywić jakimiś skorupiakami, więc taki rozległy obszar, gdzie nastąpił odpływ, to będzie ichnofacja Psilon ichnus, czy mówimy o środowisku współczesnym, czy tym na przykład sprzed 100 milionów lat. Kolejna facja, i znowu kompletnie inna. To jest ichnofacja nereites. No, nereites nazwana od tej skamieniałości śladowej nereites, czyli tego, pamiętacie, znajdującego się na powierzchni osadu takiego płaskiego śladu pełzania. Fascia nereites już charakteryzuje nam środowiska po tym drugim spektrum zróżnicowania środowisk. Nie jak cruziana, nie jak psilonichnus gdzieś płytko, ale odlegle, daleko od krawędzi lądu, gdzieś głęboko na skłonie kontynentalnym, na przykład w strefie takiej abisalnej, na dnie takim morskim, dnie oceanicznym, jest głęboko, będą skomplikowane nory, które nam się głęboko będą wbijały w osad, no ale będą też strefy o bardzo skomplikowanej geometrii na osadzie. Mamy tu na przykład tą Lorencinię, ten ślad ryby, będą jakieś takie płaskie, spiralne ichnoskamieniałości, tego typu formy, głęboko powstające środowiska, bardzo dużo i osadożerców, i padlinożerców, i chemobiontów, no bo skoro głęboko, to tam już światło słoneczne nie dociera, więc co możemy robić? Albo możemy tam jeść osad, powodzenia, albo możemy się żywić padliną, czyli głównie tym, co spadnie nam z toni wodnej, co spadnie, to jemy. No, albo być chemobiontem, czyli po prostu przeprowadzać na przykład chemosyntezę, bo na fotosyntezę oczywiście no, dostępność światła na takich dużych głębokościach nie mamy co liczyć. Kolejna ichnofacja to jest ichnofacja skolitos i ona z kolei charakteryzuje raczej pionowe ślady, to będą takie dosyć skomplikowane, zagrzebujące się w osad ichnoskamieniałości, ukształtne bądź jakieś rurkowate, pozostawione przez albo organizmy filtrujące, przez filtratory, które się po prostu zagrzebują w osadzie, na przykład małże, które są filtratorami, ale lubią się zagrzebywać, tworzyć takie sobie tunele, albo przez jakichś drapieżników, którzy będą właśnie się w tym osadzie zagrzebywali. Mogą to być ślady pozostawione tak zwane equilibrichnia. Pamiętacie na początku, jak mówiłem Wam o tym podziale etologicznym ichnoskamieniałości, że tam mogą być w zależności od tego, czy to jest ichnoskamieniałość, która powstała przy zdobywaniu pokarmu, czy podczas mieszkania, czy podczas uprawiania czegoś, czy podczas po prostu przemarszu, to mogą być też takie ślady związane z utrzymaniem równowagi w osadzie. Żeby się nie przychylić ani w jedną, ani w drugą stronę, to się jest tak zwane equilibrichnia. I tam takie będą dominowały, to będą te spod dwa tutaj zaznaczone na tym obrazku, czyli pewnie jakiś diplokraterion, czyli po prostu taka ukształtna norka z dwoma ujściami z jednej i z drugiej strony, prosta struktura, mało tych rodzajów, no bo co tam można wymyślić, no albo się zagrzebujemy prosto, albo zagrzebujemy się jak ten diplokraterion z jednej strony i wychodzimy z drugiej. A, no i oczywiście jest to niesłychanie natlenione środowisko, czyli środowisko oksyczne. Jest bardzo dobrze zbioturbowane, tam już wszyscy penetrują ten osad, nikt już tam się nie skupia na życiu na powierzchni, tylko wszyscy starają się zagrzebywać jak najgłębiej, więc pełne takie natlenienie można swobodnie, nawet głęboko będąc zagrzebanym, sobie oddychać. Dalej mamy ichnofację zofykos. To jest z kolei środowisko z niedoborem tlenu. Wcześniej mieliśmy to środowisko takie bardzo natlenione. Tu mamy z niedoborem tlenu proste takie struktury. Mamy ten zofykos, taki właśnie spiralnie wychodzący. Jest też jakiś spirofyton. No takie właśnie śmiesznie wyglądające, śrubowate ichnoskamieniałości. Głównie to będą po prostu osadożercy. Już nie jakieś filtratory czy drapieżniki, ale raczej ten, kto się żywi osadem po prostu. Mogą dochodzić całkiem głęboko, no ale jest to środowisko takie raczej zubożone w tlen, głównie ze względu na to, że zofykos raczej występuje po prostu głębiej, podobnie trochę jak ten nereites. No i ostatnia ichnofacja, żeby Wam pokazać teraz zupełnie inny typ podłoża, bo przeważnie te wszystkie do tej pory, no to był jakiś po prostu osad, to znaczy to mógł być piasek, mógł być jakieś skały wapienne, muł, tego typu ślady mineralne. Istnieje też fascia teredolites, która występuje wyłącznie w środowiskach w których dno zbudowane jest ze szczątków roślin, więc albo będą tam jakieś duże fragmenty drewna, albo będzie po prostu węgiel, albo torf może być w przypadku zbiornika na przykład słodkowodnego jakiegoś wypłycającego się jeziora, albo jakieś pokłady ogólnie lignitów, czyli no, tkanek roślinnych, no i w takim drewnie kto drąży? No drewnojady, ci, którzy będą sobie żywili się martwymi tkankami roślinnymi, no i to są takie raczej krótsze bądź głębiej sięgające, ale dosyć proste, jak widzicie, nory typu Teredolites o kształcie takim, no takiej powiedzmy sobie, nie wiem, karafki czy jakiejś takiej banieczki, lekko rozszerzające się ku dołowi, ale nieznacznie, no i tempo zakończone. Jeżeli środowisko jest morskie, no to tam oczywiście będą sięgały głębiej. W środowiskach słodkowodnych, na przykład w jeziorach, raczej te teredolitesy są dosyć, to jest taka płytko występująca ichnofacja, to są tylko jakieś takie płytkie nadtrawienia tej tkanki roślinnej, a nie jakieś głębokie takie mocne rycia. No i tu mamy przekrój tych ichnofacji, jak widzicie, każda z nich, oczywiście wszystkich tutaj nie wymieniliśmy, bo też czasu by nam nie starczyło, już godzinę wykładu mamy, więc postanowiłem no, pokazać Wam tutaj tylko te takie najbardziej zróżnicowane i najczęściej spotykane, ale tych ichnofacji może być dużo więcej. No i mamy pełen taki przekrój tych środowisk, zwróćcie uwagę, no ten Nereites, najbardziej z prawej strony strefa abisalna, czyli głęboko gdzieś tam na dnie oceanu, więc tam będą ci chemobionci, będą jacyś pewnie padlinożercy i osadożercy. Obok jest ten zofykos, więc też środowisko z niedoborem tlenu, mimo że tam będą dominowały organizmy ryjące w osadzie, a nie tworzące ślady na powierzchni. Mamy gdzieś tam kruzjane już w tych płytszych, takich sublitoralnych strefach. Obok będzie ten skolitos, no a widzimy, że na przykład Psilonichnus, no to już przy samym takim piaszczystym brzegu właśnie, gdzie będzie taka strefa, gdzie na przykład ta woda będzie odchodziła, będzie odpływ, no i tam sobie będą wychodziły jakieś skorupiaczki, które tworzą normalnie pionowe nory i będziemy mieli gości z lądu czy z jakichś wysp, duże kręgowce, które będą przychodziły w poszukiwaniu jakiejś mniejszej zdobyczy, w erze mezozoicznej mogą być to dinozaury, dzisiaj może być to jakiś ssak wspomniany przeze mnie przykładowo lis. Więc to jest potężne narzędzie ichnoskamieniałości. Ichnoskamieniałości i ichnofacje. Paleontolog jest w stanie zrekonstruować kopalny ekosystem, jak widzicie, z dość dużą precyzją na podstawie takich ichnoskamieniałości. Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to było głęboko w ogóle, czy to było płytko, jaki był typ podłoża. Czy był tam, zwróć uwagę, czy był ten odpływ na przykład, to jesteśmy w stanie powiedzieć. Czy było to środowisko okresowo wynurzające się spod wody? Jakie było natlenienie? Czy dobre było nasłonecznienie? Czy w tym środowisku była duża dynamika? Czy na przykład był duży stopień tej bioturbacji? Czy też nie? Czy dominowały na przykład maty glonowe? Czy nie? Więc potężne narzędzie, często stosowane przez paleontologów, przez geologów, ichnoskamieniałości mają swoją rzeszę fanów, oczywiście tak zwanych ichnologów. I mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie Wy również fanami ichnologii pozostaniecie. Teraz chętnie z Wami pogadam. Mam jeszcze kilka ogłoszeń, tak jak powiedziałem, więc warto zostać z nami do końca. Teraz rzućmy okiem, co tam w temacie ichnoskamieniałości Was najbardziej zaciekawiło. Dziękuję Panu za wykład o kotach szablozemnych, oby jak najwięcej wykładów o zwierzętach prehistorycznych, zwłaszcza o ssakach, napisał Zakarion. Bardzo się cieszę, że się spodobało. Już niedługo też planuję kolejne wykłady o ssakach. Jeszcze dzisiaj może do końca nic nie zdradzę, ale w niedalekiej przyszłości będzie o jednym takim dużym, konkretnym z Polską zresztą, mocno związanym z ssaku, więc jest na co czekać, ale nie powiem o jakim, możecie się domyślać, bardzo taki no, z Polską związany, ale całkowicie wymarły zwierz. Czy planuję zrobić wykład pod tytułem Życie na permskiej pustyni? I czy w Chicago są jakieś stanowiska paleontologiczne, bo planuję tam pojechać? Napisał Franciszek Najda. No był wykład Życie w karbońskim lesie, więc myślę, że życie na permskiej pustyni jest to ciekawe, panie Franciszku, i myślę, że jest to dobry pomysł. Dziękuję. Myślę, że niedługo sobie w takim razie o permskiej pustyni też pogadamy. A co z tym Chicago? No okolice, powiedzmy stan Illinois, to nie jest jakiś super, taki bardzo chyba paleontologiczny region Stanów Zjednoczonych. W stanie Illinois są karbońskie stanowiska, między innymi jedno z najważniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie, Mason Creek, to jest kilka takich odsłonięć. Jak blisko jest to Chicago, to przyznam się, że nie wiem, ale Illinois to chyba nie jest jakiś duży stan, nawet jak na Stany Zjednoczone, więc podejrzewam, że niedaleko, więc jeżeli będzie Pan tam w okolicy, to koniecznie Mason Creek proponuję sobie wpisać w wyszukiwarkę i tam różne odsłonięcia, to nie jest jeden kamieniołom, to jest zespół takich odsłonięć, tam te skamieniałości w takich konkrecjach występują. Cała masa różnych skamieniałości, od skrzypłoczy i krewetek, po rekiny, płazy, gady, jakieś różne tajemnicze, miękkociałe zwierzęta. Różne zwierzęta, które w karbońskim morzu i na karbońskich bagnach żyły, bo tam przekrój środowisk też był całkiem spory. Dlaczego przy dzisiejszych efektach filmowych nie powstał jeszcze żaden paradokument dorównujący wędrówkom z dinozaurami West 204? Dobre pytanie. Faktycznie, no ja też byłem zawsze fanem tych wszystkich takich dokumentów czy paradokumentów o... Paradokumenty to mi się, wiecie, kojarzy, nie wiem, z jakąś ukrytą prawdą czy trudnymi sprawami. No to jest taki dokument, no, fabularyzowany, powiedzmy, o dinozaurach. Dobre pytanie. Nie wiem tego. Rzeczywiście dzisiaj... Jak się dzisiaj włączy wędrówki z dinozaurami czy wędrówki z bestiami, to one miejscami trącą myszką. I to faktycznie, ja inaczej zapamiętałem te produkcje. One się jednak trochę zestarzały i czasami niektóre rzeczy lepiej pozostawić w swojej pamięci i już po latach nie wracać do nich. Ale myślę, że za jakiś czas pewnie ktoś zrobi, BBC czy ktoś. Dzisiaj dominuje rzeczywiście takie tanie CGI, przez to, że to jest dostępna technologia, to się w tych wszystkich dokumentach o prehistorycznej faunie dominują jednak tanie efekty komputerowe. To no, CGI jest takie mało wyszukane, przez co te efekty też nie są dobre, nie? A fajnie by było, żeby rzeczywiście może jakieś połączenie dobrego CGI z mechatroniką znowu. No, ale wiecie, nawet w filmach fabularnych o dinozaurach mamy Jurassic Worldy, gdzie jak Chris Pratt chce dotknąć dinozaura, no to to wygląda po prostu źle. To wygląda po prostu źle, nie wiem, no w tych Jurassic Worldach nawet jak takie duże studio jak Universal, słabe ma te efekty komputerowe, no mi się to źle ogląda, no to co dopiero po jakichś filmach dokumentalnych. Ale hej, niedawno mieliśmy Godzilla vs. Kong, gdzie wielka małpa wyglądała super, więc może ktoś inny się za to weźmie i... Kong vs. Godzilla to jest chyba Paramount, więc nie, kłamie. To jest Legendary i Warner Bros., więc inne studio. To zależy chyba od studia, jak to tam pracuje nad tymi filmami, więc dobre studio musi się za to wziąć i wtedy będziemy mieli fajne, dobrze zrekonstruowane stwory. Chciałbym to zobaczyć. Czy znamy jakieś ślady występujących obok siebie, śladów tropów zwierząt z różnych okresów? Jak to wytłumaczyć, drogowskaz? Nie, raczej taka sytuacja chyba nie występuje, chociaż teoretycznie obok. Co to znaczy obok? Tak stricte, że będzie jakaś warstwa, gdzie będą tropy różnych zwierząt z różnych epok, to jest raczej nie do wykonania, dlatego że taki osad po prostu stwardnieje po jakimś czasie i zwierzęta żyjące miliony lat później nie będą w stanie się utrwalić na tej samej powierzchni. Czy gastrolity zauropodów to też skamieniałości śladowe? Marko Markus. Gastrolity to są te kamienie, które zauropody połykały, żeby pomóc sobie w trawieniu. Więc to jest kamień, tak naprawdę. To jest kawałek skały. Więc technicznie to chyba nie jest skamieniałość śladowa. No bo to jest taki twór, wiecie, powstały jakby poza działalnością samego dinozaura, chociaż on go używa, to jest bardziej narzędzie wykorzystane przez niego, prawda? Myślę, że ichnolodzy by się tutaj spierali. To trzeba zapytać jakiegoś eksperta od ichnologii, profesora Uchmana z UJ-u na przykład, albo właśnie panią profesor Żylińską z Wydziału Geologii. Co by oni na ten temat powiedzieli? Ja bym chyba tego nie zaliczył do ich skamieniałości. Wiecie, koprolity tak, no bo to wytwarza taki dinozaur. Wypluwka też, ślad też, jajo też. Gastrolit. Nawet jeżeli znajdziemy cały szkielet dinozaura i w środku w jego bebechach będą, w miejscu, gdzie były bebechy, będą gastrolity, no to to też nie jest skamieniałość śladowa, bo mamy cały szkielet tego dinozaura, nie? Jest to takie dyskusyjne, ale raczej nie. Bardzo proszę o wskazówki co do literatury na temat skamieniałości śladowych, leśny duszek. Polecam sobie wpisać leśny duszku w wyszukiwarkę Adolf Zeilacher Ichnofossils i powinny wyjść ciekawe książki na temat ichnoskamieniałości w języku angielskim oczywiście, no ale myślę, że to też wielu z Was zaciekawi. Jak pan opowiada o tych robalach, to mi się przypomina film Wstrząsy Franciszek Knajda. I jest ktoś moje mrugnięcie oczkiem do graboidów skumał. To był jeden z moich ulubionych horrorów z dzieciństwa, gdzie wielkie podziemne graboidy polowały na Kevina Bacona między innymi. Jak kto nie widział, to gorąco polecam. O, tam są świetne efekty specjalne, jest mechatronika, bo to jest film z 1990 roku, więc nie ma w ogóle CGI. Są świetnie zrekonstruowane potwory. Gorąco, gorąco polecam. Seria ma chyba, jest, nie wiem, z sześć tych filmów, ale ta dobra część jest tylko niestety ta pierwsza, gdzie młody Kevin Bacon gra. I co ciekawe, w każdej części występuje jakiś geolog, przeważnie jest to jakaś pani geolog albo paleontolog. Ale tą jedynkę polecam nadrobić. Bardzo, bardzo fajny film. Wstrząsy, to się Tremors nazywa. O ryciu w osadzie, tylko na pustyni w Nevadzie. Strzykwy to ruchome worki. No tak. Strzykwa to jest taki woreczek z wodą i tkanką, jakąś taką delikatną. No mają te elementy twarde w postaci sklerytów, ale to są takie malutkie, rozproszone w ciele elementy. To nie wyobrażajcie sobie, że one tam mają nie wiadomo jaki szkielet, absolutnie. Może wykład o entelodontach, Ryszard Brodowski. Może, myślałem też o wielkich jakichś tam praświniach czy kimś takim. Zobaczymy. No mówię, na razie szykuję dla Was innego ciekawego prassaka. Wykład o koralowcach z dawnych epok geologicznych. Coś podobnego będzie już niedługo, za chwilę. No, nic na razie nie powiem, ale coś podobnego też planuję. Czy będzie wykład o owadach społecznych, Lady of River? To chyba jakieś bardziej pytanie do entomologa, tak mi się wydaje, bo w paleontologii owady społeczne to tak mają chyba jednak kiepski, wiecie, zapis kopalny. To jest jednak taka grupa mało kojarząca się z paleontologią, tak mi się wydaje, chociaż oczywiście taka dziedzina jak paleoentomologia również istnieje, ale myślę, że no musiałbym dużo, dużo materiałów zebrać dla Was na ten temat. Koprolity to również nazwa pewnego oryginalnego youtubera, DJ Carlos. Tak. Często też pana pod nazwą Koprolity widuję tu i ówdzie. A Krzysiek H tutaj. No, nic nie będę komentował, ale nic na razie nie powiem. Tylko mechatronika, ona się nie starzeje, Marta Czarnocka. Tak, ale dobrze użyta mechatronika z dobrym CGI też nie jest zła. Tylko trzeba umiejętnie tym balansować, wiecie, no. Niektórzy twórcy mam wrażenie, że tego po prostu nie potrafią. Zajmuję się bioturbacjami w dzisiejszych osadach i fajnie się słuchało o skamieniałościach w tym temacie. Natalka Miernik. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że dzisiejszy wykład jakoś może zainspiruje do jakichś ciekawych badań w kontekście dzisiejszych śladów bioturbacji. Dobra, mamy 16 po. Jeszcze spróbuję ze dwa pytanka wyłuskać, bo jeszcze mam dla Was garść ogłoszeń i ciekawych informacji. No dobra, już tu Krzysiek Hadzieje Ziemi pisze, czyli widzi, że się zbliżamy ku końcowi. No dobrze, moi drodzy, to sprawy mają się tak, oczywiście ci, co dotrwali do tego momentu i do samego końca, niech już piszą na czacie i ci, co nas oglądają z puszki, też mogą na końcu pisać Dzieje Ziemi w komentarzach, żeby wszyscy zobaczyli, że dotrwaliście do końca. I teraz garść ogłoszeń dla Was mam. Najpierw tu mi kolega Krzysztof podpowiada, że Instagrama mam zareklamować. Dobrze, to wchodźcie na mojego Instagrama, jeśli oczywiście chcecie. Ja tam raz na jakiś czas wrzucam jakieś ciekawe rzeczy związane z paleontologią albo coś pogadam o czymś ciekawym albo ogólnie jakieś takie przyrodnicze sprawy lubię tam pokazać. Druga rzecz jest związana z konkursem, tak Krzysiu? Konkurs? Konkurs, dobrze. Oczywiście umawialiśmy się, że mam zapamiętać kolejność, o czym będziemy mówić, ale i tak zapomniałem. No nieważne, moi drodzy, konkurs. Konkurs, bo tak się składa, że obchodzimy niedawno pierwszą rocznicę, minął rok, od kiedy wystartowaliśmy z naszymi środowymi spotkaniami z Dziejami Ziemi. Ha, zdziwieni, to już rok minął. I tutaj mamy dla Was taki upominek, to jest taki zestaw, tam jest pendrive, tam jest powerbank, jeszcze chyba jakieś fanty z logo Muzeum Ziemi w Warszawie. To będzie do wygrania. Co zrobić, aby wygrać takie fanty? Otóż, moi drodzy, musicie przysłać nam na mail, który jest na ekranie, czyli dziejeziemi100@gmail.com. Musicie napisać, kiedy, jaka jest data pierwszych środowych spotkań z Dziejami Ziemi. Który to był dzień kwietnia ubiegłego roku? Być może niektórzy pamiętają, a jak nie, to polecam zrobić szybko wycieczkę na kanał Wszechnicy i tam odkopać, kiedy miało miejsce pierwsze środowe spotkanie z Dziejami Ziemi. I moi drodzy, kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Pierwsza osoba, która nam przyśle poprawną odpowiedź, to po prostu wygrywa ten zestaw upominkowy. Więc myślę, że gra jest warta świeczki. No i co? Minął rok, no to sobie teraz chyba obejrzymy. Właśnie, jeszcze mi tu kolega Krzysztof podpowiada znowu. Ja to jednak już człowiek stary, to pamięć coraz gorsza. Moi drodzy, kolejna rzecz jest taka, że już niedługo zbliża się wielkimi krokami Noc Muzeów. I sprawy mają się tak, że za tydzień w środę wykładu nie będzie, ze względu na pewne tam, powiedzmy, majówkowe sprawy, więc za tydzień mamy wolne, możemy sobie pomajówkować do woli. Natomiast za dwa tygodnie będą aż trzy wykłady o tematyce geologicznej ogólnie, o tematyce związanej z dziejami Ziemi, bo za 2 tygodnie, w środę, 12 maja, będzie normalny środowy wykład. Wykład będzie się tyczył prehistorycznych mieszkańców Sejmu. Kiedyś, dawno, dawno temu, jeszcze w ubiegłym roku, obiecałem Wam wykład o skamieniałościach z Sejmu. I właśnie za 2 tygodnie, 12 maja, będzie wykład o prehistorycznych mieszkańcach Sejmu, więc Sejm od tej takiej miłej strony paleontologicznej poznamy. To 12 maja, natomiast w sobotę 15 maja jest, moi drodzy, Noc Muzeów. I wtedy zapraszam Was tu na kanale na 2 wykłady na żywo. Pierwszy wygłosi moja szanowna koleżanka z Muzeum Ziemi, dr Roxana Maćkowska, która jest mineralogiem, i będzie to wykład o meteorytach, więc wszystkich fanów tego, co spadło z nieba, już teraz zapraszam. A po Roxanie ja wygłoszę wykład o najdziwniejszych wymarłych zwierzętach. W odpowiedniej zakładce na kanale zdaje się, że już są wydarzenia do tych wykładów dostępne, więc już je tam widziałem, że niektórzy z Was już je odkopali, więc zachęcam, żeby nas Noc Muzeów po prostu oglądać. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie, wiecie, teraz wschodzą obostrzenia, więc prawdopodobnie częściowo będziemy mogli niektórych z Was gościć na tych wykładach na Noc Muzeów w siedzibie Muzeum Ziemi, bo te 2 wykłady odbędą się właśnie w Alei na Skarpie w siedzibie Muzeum Ziemi w Warszawie. Ale to jeszcze bliżej tego terminu będziemy Was informowali. Tak czy inaczej, kto nie może przybyć do Warszawy albo dla kogo już miejsca nie starczy, no bo oczywiście tam pewne covidowe takie reżimy sanitarne będą, to będzie można to na żywo obejrzeć na YouTubie. Więc jeszcze raz, za tydzień wykładu nie ma, za 2 tygodnie w środę wykład o Sejmie, a w sobotę 15 mamy 2 wykłady o meteorytach i o najdziwniejszych wymarłych zwierzętach, więc jest na co czekać. 3 niesamowite wykłady w jednym tygodniu. Gorąco, gorąco zachęcam. Bierzcie udział też w konkursie, o którym powiedziałem, kto pierwszy, ten lepszy, fanty muzealne do wygrania. No a teraz co, z okazji tego, że minął rok, no to sobie obejrzyjmy, jak to przez ten rok było. Witam Państwa serdecznie. Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, kłania się. Witam Państwa na kanale Wszechnica. Zwykle ja jestem paleontologiem, pracuję w Muzeum Ziemi i tam też prowadzę wykłady paleontologiczne. Koledzy z Wszechnicy przyjeżdżają do Muzeum Ziemi, je nagrywają i potem Państwo możecie je oglądać tutaj na kanale. No ale z uwagi na to, że sytuacja jest jaka jest, to stwierdziliśmy, że nawiążemy taką nową współpracę i będziemy robili teraz te wykłady na żywo w środy o godzinie 18. Będą takie paleośrody, powiedzmy, czy też, jak to nazwaliśmy ładnie ten cykl, środowe spotkania z dziejami Ziemi. Witaj, podróżniku. W trakcie swoich licznych podróży po odmętach internetu natrafiłeś na środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, jestem paleontologiem z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk i dzisiaj będę Twoim przewodnikiem po świecie licznych, wymarłych przed milionami lat stworów, które zasiedlały naszą piękną planetę w minionych epokach geologicznych. Dzień dobry Państwu, Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, to jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Wybaczcie Państwo tę drobną obsuwę, ale piękny trop dinozaura znalazłem, pędząc tutaj do studia, więc musiałem się nad nim trochę pochylić i, prawda, no, zająć tak naukowo przez chwilę. Stąd to drobne spóźnienie, ale już spieszę do Państwa z dzisiejszą porcją dziejów Ziemi. Witajcie, podróżnicy w czasie. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, podróżnicy w czasie. Witajcie w kolejnej odsłonie środowych spotkań z dziejami Ziemi. Ja się nazywam jak zwykle Daniel Tyborowski. To jest jak zwykle kanał Wszechnica. No i co? Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia dla Was. Cześć! Paleontologiczne pozdrowienia. Pa, pa! środowe spotkania z Dziełem i Ziemi już za tydzień o godzinie 18. Paleontologiczne pozdrowienia. Tony Stark polskiej paleontologii kłania się w pas. Do zobaczenia. Hej. No i tak to. Obyśmy się widzieli jeszcze tutaj długo, długo na naszych środowych spotkaniach. Tort dla Was, ja go zjem, ale dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną tutaj, byliście przez ostatni rok i obyśmy się widzieli jeszcze długo, długo i długo. Mam nadzieję, że mi to w twarz nie wybuchnie. O, skończyło się i tak to. Do zobaczenia. Paleontologiczne pozdrowienia. Pa!